Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic.
Gdy znaleźli się wśród drzew, Nina zarzuciła mu ramiona na szyję i przytuliła się doń całym ciałem. Nikodem, przejęty obawami wysypania się, pocałował ją od niechcenia kilka razy. Tak mi dobrze z panem, mówiła. Tak czuję się spokojna. Wsunęła rękę pod ramię Nikodema. Kobieta zawsze jest bluszczem, powiedziała w zamyśleniu. Będzie marnie wegetować, pełzając po ziemi, jeśli nie znajdzie silnego drzewa, po którym może wspiąć się ku słońcu. Dyzma pomyślał, że to jest bardzo dobre powiedzenie i że warto je zapamiętać. Pawilon był małą willą w stylu odrodzenia, tak porosłą winem, że tylko gdzieniegdzie przeświecała białość jej ścian. Przed nią na gładko wystrzyżonym trawniku ujrzeli leżak i wyciągniętego na nim nieruchomo młodego hrabiego. Zbliżających się dostrzegł ratlerek i zaczął ujadać histerycznym szczekaniem, przypominającym kaszel. Ponimirski leniwie odwrócił głowę i zmrużywszy oczy przed słońcem, przyglądał się nadchodzącym przez chwilę. Nagle zerwał się na równe nogi, obciągnął ubranie i wsadził monokl w oko. — Dzień dobry, Georges — wyciągnęła do niej rękę Nina. — Przyprowadzam ci twego dawnego kolegę z Oksfordu. Poznajesz go? Ponimirski obrzucił ich głęboko nieufnym spojrzeniem. Zwolna ucałował rękę siostry. Z wyrazu twarzy można było wywnioskować, że obawiał się, czy jego spisek nie został wykryty. Ponuro spojrzał na Dyzmę i podał mu rękę. — Poznaję naturalnie. Miło mi, panie kolego, że mnie pan odwiedził. Nagle odwrócił się do siostry. — Wybacz mi, ale zostaw nas samych. Zrozumiałe, że po tak długim rozstaniu mamy sobie wiele rzeczy do opowiedzenia. Może posiedzisz tu, a my się przejdziemy? Nina nie oponowała. Spojrzała porozumiewawczo w oczy Nikodema i weszła do pawilonu. Ponimirski, oglądając się na wszystkie strony, doprowadził Dyzmę w pobliską alejkę i opierając palec wskazujący na jego pierś, zapytał gniewnie: Co to ma znaczyć, nędzniku? Zdekonspirowałeś mnie przed Niną? Może i ta szuja Kunik wie o wszystkim? Ależ broń Boże, ani słowa nie powiedziałem nikomu. No, masz szczęście. A skąd ona wie, że przedstawiłem cię ciotce Przełęskiej jako kolegę z Oksfordu? Tego nie wie. A co do Oksfordu, to sam powiedziałem, że uczyłem się tam. Tak wypadało z rozmowy. Jesteś pan nie tylko hochsztaplerem, ale w dodatku głupcem. Przecież nie umiesz słowa po angielsku. Nie umiem. Ponimirski usiadł na ławce i śmiał się ku zaintrygowaniu ratlerka, który przyglądał mu się bacznie. No jakże tam ciotka Przełęska i ten jej Krzepicki? Nie wyrzucili pana za drzwi? Dyzma chciał usiąść obok Ponimirskiego, lecz ten powstrzymał go ruchem ręki. Nie znoszę, by ludzie pańskiej kondycji siadywali w mojej obecności. Proszę opowiadać. Krótko, dokładnie i bez kłamstwa, więc... Nikodem zdawał sobie sprawę, że mówi do Nistota o niespełna rozumie, czuł jednak pomimo to onieśmielenie, jakiego nie budzili w nim ani ministrowie, ani generałowie, ani inne wielkie fisze w Warszawie. Zaczął opowiadać, że pani Przełęska przyjęła go dobrze, że zarówno ona, jak i pan Krzepicki twierdzą, że teraz nic zrobić się nie da, że rzecz trzeba odłożyć na lat kilka. Gdy skończył, Ponimirski syknął. — Sapristi, nie użesz pan? — Nie. Wie pan, że jak żyję, nie słyszałem, by ktoś opowiadał cokolwiek w sposób pozbawiony tak dalece inteligencji? Czy pan skończyłeś jakąś szkołę? Dyzma milczał. Co dotyczy sprawy, nie jestem takim bałwanem, bym zechciał z niej zrezygnować. Otóż wkrótce napiszę drugi list i pojedziesz pan z nim do Warszawy. Tymczasem do widzenia, możesz pan odejść. Brutus, do nogi. A jak będzie z panią Niną? Zagadnął nieśmiało Dyzma. Z panią Niną? Ach, prawda, zapomniałem o niej. Chodźmy wobec tego i zabierz ją pan ze sobą, działa mi na nerwy. Ninę spotkali na zakręcie. No cóż, uśmiechnęła się, miłe roztrząsali panowie wspomnienia? Owszem, odparł Dyzma. Moja droga, wycedził Ponimirski, poprawiając monokl. Wspomnienia czasów, gdyśmy byli młodzi i bogaci, zawsze będą miłe. Nieprawdaż, drogi kolego? Ostatnie słowa wymówił ze specjalnym podkreśleniem i roześmiał się głośno. Naturalnie, kolego, potwierdził bez przekonania Dyzma, co wywołało jeszcze większą wesołość Ponimirskiego. Mówiliśmy wyłącznie o Oksfordzie i Londynie, gdzie tak cudownie bawiliśmy się z kolegą, powiedział wśród śmiechu. Nie masz, moja droga, wyobrażenia, jak mi było miło usłyszeć nareszcie taką angielszczyznę, jakiej nie słyszałem od lat. Klepnął Nikodema końcami palców po ramieniu i zapytał. Isn't, old boy? Dyzmie żyły nabrzmiały na skroniach. Wytężył pamięć i... O, ulgo! wypowiedział słowo, jedno jedyne angielskie słowo, jakiego w dystyngowanym towarzystwie łyskowskim od czasu do czasu używał syn rejenta Windera. Yes. Odpowiedź ta jeszcze bardziej rozbawiła Ponimirskiego, natomiast Nina, widząc speszenie Nikodema i kładąc je na karb przykrości przestawania z nienormalnym, dawnym kolegą, oświadczyła, że muszą już wracać. Ku jej radości brat nie objawił chęci zatrzymania Dyzmy i pożegnał się z nim bez nowych ekstrawagancji. Biedny Georges, odezwała się Walei. Czy bardzo się zmienił? Nie, nie bardzo. Może mu to przejdzie. Niestety. Widziałam, jak przykre na panu wrażenie wywarła jego choroba. Może źle zrobiłam, że zaprowadziłam pana do Georgesa. Dlaczego? Wie pan, panie Nikodemie, niech pan go lepiej nie odwiedza, bo to nawet jemu może zaszkodzić. Lekarze mówią, że obcowanie z ludźmi działa na nim podniecająco, a zalecili ograniczenie podnieceń do minimum. Jak pani chce. Ja niczego nie chcę, przytuliła się do jego ramienia. Tylko informuję, bo przecie wiem, że zrobi pan tak, jak będzie najmądrzej i najlepiej. Zaczęła mówić o wiośnie, którą ma w duszy i o tym, że najlepiej na teraźniejszość oczy zamknąć, uważać ją za jakiś nierealny sen, który minie, musi minąć, minie prędko. Gdy zażądała od Dyzmy, by powiedział, że również w to wierzy, ten nie robił jej żadnych trudności.